Polskie góry i lasy zielone, łany zbóż, doliny i morze. To tęsknota do serca powraca i wspominam dzieciństwa ten czas. Ojczyzno moja, mój kraju jedyny, tobie śpiewam tą pieśń miłośle. Ojczyzno mych przodków, ojczyzno kochana, to dla Polski otwieram serce swe. Ojczyzno moja, ojczyzno ma droga, tobie śpiewam tą pieśń miłośle. Ojczyzno mych przodków, ojczyzno kochana, to dla Polski otwieram serce swe. Tyle lat już minęło w oddali, a wspomnienia wracają jak ptaki. Lecą nuty tej naszej melodii, wiatr je niesie do kraju, do matki. Ojczyzno moja, mój kraju jedyny, tobie śpiewam tą pieśń miłośle. Ojczyzno mych przodków, ojczyzno kochana, to dla Polski otwieram serce swe. Ojczyzno moja, ojczyzno ma droga, tobie śpiewam tą pieśń miłośle. Ojczyzno mych przodków, ojczyzno kochana, to do Polski wiatr niesie nuty me. Wiatr niesie nuty me.
Słyszeli Państwo Michała Zalewskiego i zespół Polskie Nadzieje z Windsor. Nim nastąpi kolejny odcinek wydarzeń z życia Antka Granaciarza w listopadzie 1918 roku, proszę posłuchać informacji z Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto na temat przebiegu obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Oto ona. 10 listopada przed Parlamentem Ontario odbyło się podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konsul generalna Magdalena Pszczółkowska dokonała uroczystego wciągnięcia flagi RP podczas hymnu polskiego w wykonaniu Karoliny Podolak, sopran. W uroczystości uczestniczyli Ted Arnott, marszałek Parlamentu Ontario, członkowie Parlamentu Ontario oraz przedstawiciele Korpusu Konsularnego w Toronto, reprezentujący Francję, Niemcy, Czechy, Chorwację, Grecję, Węgry, Hiszpanię i Rumunię. Przedstawiciele Parlamentu odczytali listy gratulacyjne z okazji Narodowego Święta Niepodległości, podkreślając wkład Polonii w rozwój prowincji. Podczas uroczystości obecny był wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej pan Piotr Zgorzelski. Konsul generalna Magdalena Pszczółkowska w swoim przemówieniu podkreśliła długoletnią więź łączącą Polskę oraz Kanadę i podziękowała obecnym posłom Parlamentu Ontario za ich działania zmierzające do ustanowienia maja miesiącem polskiego dziedzictwa w Ontario. Pod Parlamentem Ontario byli obecni przedstawiciele licznych organizacji polonijnych w Kanadzie, m.in. Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Związku Podhalan, Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Związku Polaków w Kanadzie, Federacji Polek w Kanadzie. W godzinach popołudniowych w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się przyjęcie z okazji Narodowego Święta Niepodległości wraz z uroczystym wręczeniem odznaczeń państwowych, które otrzymali pan Kazimierz Chrapka, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP oraz pani Anna Barycka, Złoty Krzyż Zasługi. Po części oficjalnej zgromadzeni goście wysłuchali koncertu fortepianowego w wykonaniu Bartosza Hadały.
smutne pieśni gra, w okno na nim karabiny, helmy krierdza. Nieś po błocie w dal, w zachlapany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Nieś po błocie w dal, w zachlapany świat, przemoczone pod plecakiem 18 lat. Gdzieś daleko stąd noc zapada znów, ciemna główka twej dziewczyny chyli się do snu. Że właśnie dziś patrzy w nocną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Może właśnie dziś patrzy w nocną mgłę i modlitwą prosi Boga, by zachował cię. Deszcz, jesienny deszcz, bębni w helmu stal. Idziesz, młody żołnierzyku, gdzieś w nieznaną dal. Może dobry Bóg da, że wrócisz znów, będziesz tulił ciemną główkę miłej swej do snu. Może dobry Bóg da, że wrócisz znów, będziesz tulił ciemną główkę miłej swej do snu.
Piosenkę znaną wielu słuchaczom z wykonania czerwonych gitar śpiewał Bernard Ładysz. Utwór powstał w 1943 roku. Autorem słów i muzyki był Marian Matuszkiewicz, żołnierz Armii Krajowej, który zginął w hitlerowskim obozie zagłady w Stutthofie w roku 1944. Nastąpi teraz ciąg dalszy Antka Granaciarza. Opowieści Stanisława Brandowskiego o tym, jak w listopadzie 1918 roku mieszkający we Lwowie chłopiec stara się przedostać do polskiego wojska. Kolejna próba zakończyła się doprowadzeniem Antka na ukraiński posterunek, gdzie został obity pasem. Teraz usłyszymy, co nastąpiło potem. Zamknięto go w jakimś pustym pokoju na piętrze, którego okno wychodziło na podwórze. W pokoju było parę połamanych sprzętów, robiących wrażenie odbytego tu rabunku. Wskazywały na to rozbite drzwi u szafy i wyłamane szuflady w biurku. Na podłodze walały się papiery i różne bezwartościowe drobiazgi, jako też sporo potłuczonego szkła i porcelany. Antek, wprowadzony do tej prowizorycznej kaźni, stanął najpierw nieruchomo u drzwi i począł zbierać myśli, dotychczas rozpruszone i rozbite, paskiem ukraińskiego żołdaka. Ponad fizycznym bólem wzięła u niego górę obawa o przyszłość. Nie wierzył w nachaje, które otrzymał. Tak samo nie wierzył w szubienicę, która go może jutro spotkać. Co takim zbójom zależy na tym? Przemknęło mu po głowie. Konsekwencją tej konkluzji było obudzenie się w Antku instynktu samozachowawczego. Począł myśleć o ocaleniu. Najprostsza byłaby ucieczka. Stały jej tylko na przeszkodzie dwie kwestie. Jak i którędy? że to jednak od niepamiętnych czasów służyły i służą ku temu celowi drzwi albo okno, więc Antek w tym kierunku począł skupiać swą uwagę. O drzwiach nie było co myśleć. Były te jedne tylko, jakimi go wprowadzono. Silne drzwi, zamykane od zewnątrz na zasuwkę i na kłódkę. Musiał ten pokój już nieraz służyć za prowizoryczne więzienie i dlatego drzwi do niego były tak dobrze zaopatrzone. Mimo to Antek pocisnął klamkę i próbował ciężarem swego ciała drzwi odchylić lub bodaj nieco poruszyć. Próżne to były jednak usiłowania. Skierował zatem uwagę ku oknu. Piętro nie było bardzo wysokie, jak się to trafia w domach o wysokim parterze. Okno wychodziło na podwórze otoczone murami innych kamienic, ale niechby mu się tylko udało wydostać na to podwórze, to już znalazłaby się i rada na dalszą metę. Wyskoczyć oknem byłoby szaleństwem. Wprawdzie ktoś, komu grozi szubienica, łatwo się zdobywa na taki desperacki krok i byłby się może nad nim bodaj zastanowił Antek, gdyby nie dotkliwy ból w okolicy nóg, a więc w tej części ciała, od której wymaga się do takiego skoku najwięcej siły i energii. A Antek tam właśnie czuł się jakby obezwładniony i sparaliżowany. Trochę dalej, w głębi podwórza, stał wóz naładowany sianem. Gdybyż ten wóz stał bodaj pod oknem jego więzienia, wtedy prędzej ważyłby się na takie karkołomne salto, ale spaść na twardy bruk nogami, które już robiły wrażenie połamanych, taki hazard Antek z góry od siebie odsuwał. Deską zbawienia stać by się mógł zatem jakiś sznur albo inne jakieś coś, po którym można by się z okna spuścić na podwórze. Antek począł się uważnie rozglądać po pokoju. Pomocna mu była benzynowa zapalniczka, której rewidujący go żołnierz w kamizelce się nie domacał. Ale pokój, jak to już wyżej powiedzieliśmy, przedstawiał obraz beznadziejnej pustki i dewastacji. Oprócz drewnianych czerepów i papierów nie było w nim nic, co by się dało do tego celu użyć. Żadnej firanki, żadnej portiery, z których można by jakąś linę ratunkową ukręcić. Nawet stora u okna, jak wskazywały zwiesające u góry strzępy, została przez jakiegoś praktycznego rabusia oderwana i wyniesiona. Pół godziny upłynęło Antkowi na tych poszukiwaniach i bezskutecznym rewidowaniu pokoju, aż ogarnęło go zwątpienie. Usiadł na jakiejś szufladzie i począł myśleć o tym, co przyniesie jutro. Ale siedzenie z łatwo zrozumiałych powodów sprawiało mu dotkliwy ból. Wstał zatem i najpierw powoli przechadzał się po pokoju. A gdy i to go zmęczyło, stanął przy drzwiach i oparł się plecami o ścianę. Po chwili uczuł, że głową zawadziło jakiś przedmiot. Sięgnął tam i namacał zakrętkę do otwierania i zamykania światła elektrycznego. Przekręcił ją parę razy, ale światło się nie ukazało. Instalacja musi być zepsuta albo żarówki zostały zrabowane. Wtem Antek poczuł, jakby go coś lekko zaelektryzowało. I nic dziwnego. Ponad zakrętką namacał biegnące po ścianie przewody elektryczne. Chwilę się zastanowił, a potem krew mu uderzyła do głowy. Przecież te przewody mogą go ocalić. Szybko zapalił swoją benzynówkę i począł je badać. Jeden przewód szedł od drzwi do środka sufitu. Drugi biegł wzdłuż ścian, a potem na dół, do tego kąta pokoju, w którym stało rozbite biurko. Razem wzięte były zatem dość długie, aby z piętra dosięgały do parteru. Antek, chwyciwszy za przewód u drzwi, to jest tam, gdzie się zaczynał, począł go szarpać i ciągnąć ku sobie. Przewód z łatwością odrywał się od ściany, przybity do niej małymi tylko klubkami i niebawem leżał przed Antkiem długi, pokręcony zwój, aż nadto wystarczający, aby po uwiązaniu jednego końca u okna spuścić się na podwórze. Chodziło jednak Antkowi jeszcze o wytrzymałość drutu. Antek był wprawdzie chudy i bardzo lekki, ale ostrożność zawsze się przyda. Uwiązał zatem przewód u górnej ramy okna, a potem coraz to w innym miejscu wieszał się na nim, szarpał z całych sił, opierając się nogami o ścianę. Drut był silniejszy od ciężaru Antkowego ciała. Teraz nie było już się co namyślać. Wlazł na okno, przeżegnał się, co robił tylko w wyjątkowych wypadkach, i począł się po drucie spuszczać na dół. Cienki przewód rżnął go w dłonie, ale to była drobnostka. Za pół minuty poczuł ziemię, a raczej kamienie pod nogami. Był do pewnego stopnia wolny, bo otwierało się teraz przed nim więcej dróg do ucieczki i ratunku. Powoli i po cichu począł Antek obchodzić i badać całe dość obszerne podwórze, szukając z niego jakiegokolwiek wyjścia na świat Boży. Ale niebawem przekonał się, że i podwórze jest pewnego rodzaju więzieniem. Jedyne drzwi wiodące do oficyny były zamknięte na klucz, a brama prowadząca przez sień na ulicę była wprawdzie przywarta tylko, ale wewnątrz sieni siedział przy bramie na warcie żołnierz ukraiński. A nie siedział tam od parady, bo jak miał Antek sposobność obserwować, nawet wychodzących lub wchodzących kolegów surowo indagował i badał. Antkowi zrobiło się głupio. Poznał wnet, że i z podwórza niełatwo się wydostać. Na domiar mógł lada chwila wejść na podwórze jakiś żołnierz, a wtedy co? Musi to nawet nastąpić, bo na podwórzu stał wóz z końmi, naładowany sianem. Wóz ten zapewne opuści podwórze prędzej czy później, bo inaczej nie zostawiono by koni u wozu, tylko zaprowadzono je do stajni znajdującej się w oficynie. I w tej chwili przyszło Antkowi na myśl, czy by się nie zagrzebać w sianie na wozie i w ten sposób opuścić niegościnny dom, gdzie mu szubienica groziła. Zachodziła atoli jedna niekorzystna dla niego możliwość, bo jeżeli siano, zamiast je wywieźć, będą na podwórzu rozładowywać, to co wtedy? Było to ryzyko, pół na pół zakopywać się na wozie. A jednak krok ten dawał Antkowi jedyne szanse ocalenia. Innego wyjścia z tej matni nie było. I nie namyślając się dłużej, począł się drapać na wóz, przy czym zauważył, że wóz z wierzchu tylko obłożony był sianem. Pod spodem były jakieś skrzynie. Tym się jednak Antek nie krępował. Na wierzchu wozu było dość siana, aby się pod nim skryć, nawet dość głęboko w nim się zagrzebać. Nawet gdyby kto usiadł na tym sianie, nie wyczułby, że pod nim człowiek leży. Chwilowo z położenia swego Antek był zadowolony. Na polu, może właśnie wskutek zdenerwowania i strachu, trząsł się z zimna, a teraz zakopanemu w sianie zrobiło się przyjemnie i ciepło. W miarę jak mijał czas, Antek stawał się coraz niespokojniejszy, bo i to należało brać w rachubę, że ten wóz może tu tak stać dzień cały. Nad ranem zaś odkryją jego ucieczkę i będą wszystkie dziury za nim przetrząsać. Niepodobna, aby go na wozie nie znaleźli. A wtedy tym bardziej zapewne stanie się to, czym mu grożono. Tymczasem o północy weszło na podwórze dwóch żołnierzy. Coś chwilę rozmawiali ze sobą, po czym konie szarpnęły i wóz począł się toczyć, najpierw po nierównym bruku podwórza, potem po gładkiej posadzce sieni. Antek usłyszał zgrzyt otwieranej bramy, uczuł jeszcze silne uderzenie kół o próg i wóz wytoczył się na ulicę. Jechał powoli, nieledwie żółwim krokiem. Antek począł wyściubiać głowę spod siana. Nie słyszał koło siebie żadnej rozmowy, było mu to wskazówką, że oprócz woźnicy nikogo nie ma na wozie. Ale jak niebawem zauważył, woźnica był żołnierzem. Trzymał między nogami karabin oparty o piersi, aby mieć wolne ręce, które rozgrzewał tarciem. Cicho pogwizdywał. Ulica była pusta, niby cmentarz o północy. Antek uznał, że jest to najlepsza sposobność do drapnięcia z wozu. Pościgu ze strony żołnierza się nie obawiał, przecie nie może zostawić koni na opatrzności Bożej, by za nim pędzić. A zresztą gdyby nawet, to Antek był szybko biegiem, bo już życie i zajęcie tę zaletę w nim wyrobiły. Zesunie się z wozu i zwieje. Nagle jednak przyszedł mu inny skrupuł do głowy. a nóż żołnierz zacznie za nim strzelać. I zamiar, który już miał wykonać, odwlekł na chwilę dla lepszego zastanowienia się. Tymczasem żołnierz, jakby dla potwierdzenia obaw Antka, podniósł karabin do góry i położył go za sobą na sianie. Widocznie za dużo mu było trzymać naraz lejce, bat i broń. Antkowi myśl jak iskra przeleciała przez mózg. Trochę się wahał, a potem, wygrzebawszy się ostrożnie spod siana, sięgnął po karabin, aby z nim zeskoczyć i drapnąć. Ale karabin, który ujął za koniec lufy, był o wiele cięższy niż Antek przypuszczał. Uniósł go wprawdzie do góry, ale tak niezgrabnie, że zwróciło to uwagę żołnierza, który się odwrócił. I stała się rzecz niespodziewana. Na widok Antka klęczącego na wozie, na widok kołyszącej się w powietrzu kolby karabinu, żołnierz nie krzyknął nawet, tak mu przerażenie zmroziło głos w gardle, tylko niczym jaszczurka zsunął się na dyszel, z dyszla zeskoczył na ziemię i w olbrzymich susach przepadł w najbliższym zakręcie ulicy. Jeżeli Ukrainiec był śmiertelnie przerażony, to z drugiej strony oszołomienie Antka było wprost bezgraniczne. Konie szły dalej z tempa, a on klęczał jeszcze na wozie i z otwartymi ustami myślał o tym, co się stało. Prędko jednak począł zbierać przytomność i on powinien uciec. Wzięła w nim w górę zuchwałość. Wiedział, że gdzieś blisko muszą już być polskie placówki. A gdyby im tak wóz i konie podprowadzić? Lejce założone były na kłonice, bo Ukrainiec dla skręcenia papierosa chciał mieć wolne ręce. Antek wziął lejce i zaczął popędzać konie. Co będzie, to będzie, myślał sobie. W najgorszym razie liczył na swoje nogi. Zresztą podniecało go bardzo posiadanie karabinu, z którym, nawiasem mówiąc, nie umiał się wcale obchodzić. Oglądał się co chwila i bacznie nadsłuchiwał, czy nie usłyszy za sobą pogoni. Ale w całej połaci miasta panowała pustynna cisza. Tylko od strony dworca dudniły armaty i grzechotały karabiny. Dojechawszy do ulicy Wuleckiej, skręcił w nią i zaciął silnie konie, które biegły truchtem, choć wóz zdawał się dosyć ciężki. Nagle u skrętu rozległo się głośne wołanie – stój! Antek ściągnął konie i serce załopotało w nim z radości. Poznał zaraz, że zatrzymali go żołnierze i to polscy, skoro po polsku doń zawołali. Kto jedzie? Rozległo się pytanie. – Czy panowie są Polacy? – zapytał Antek. – Polacy. A ty co za jeden? Skąd się tu wziąłeś? – Ja zabrałem Ukraińcom konie z wozem. Chcę na polską stronę. Na te słowa jeden z żołnierzy poświecił latarką, oglądając zaprzęg i badając pilnie fizjognomię Antka. – Co ty mówisz? Jak to było? – poczęto wypytywać chłopca. Antek, choć jeszcze duszę miał na ramieniu, począł z brawurą opowiadać o tym, jak się dostał do niewoli, jak go tam sprali i zamknęli, a on oknem drapnął, na wóz się wdrapał, Ukraińca po ciężkiej walce naharatał i z wozem tu przyjechał. A co w tych skrzyniach? Ja nie wiem. Żołnierze coś poszeptali ze sobą, po czym dwóch wsiadło na wóz i kazali Antkowi jechać ulicą Isakowicza, a potem skręcić na polną drogę ku ulicy Szymonowicza. – Czy ty ze wsi? – spytał Antka żołnierz. – Nie, miastowy. – A gdzie się nauczyłeś powozić? – Ojciec mnie brał na wieś do kopania kartofli, tom często tam furą jeździł. – I nie wiesz, co w tych skrzyniach? – Jak Bozie kocha mnie! – A jak będzie co dobrego, to chyba panowie i mnie dacie. Wóz stanął niebawem przed szkołą Sienkiewicza w ulicy Polnej. Jest kapitan? Spytał jeden z eskortujących żołnierzy straż przed bramą. Jest, ale bardzo zajęty. Nie szkodzi. Trzeba mu zameldować ciekawy kawałek. Brama się otwarła i zaprowadzono Antka do kapitana, zdając mu krótki raport z zajścia. Kapitan, mimo pilnego zajęcia, zainteresował się sprawą i kazał Antkowi ze wszystkimi szczegółami opowiedzieć, co i jak było. Trzeba oddać Antkowi sprawiedliwość, że przed kapitanem opowiedział szczerą prawdę. Z dumą mówił o tym, jak to katowany nie krzyczał, aby pokazać Ukraińcom, że on gwizda na ich nachajki. O konfiskacie zegarka opowiadał aż płaczliwym głosem, ale zaraz potem przeszedł w groźny ton, ślubując, że zegarek musi odebrać, a temu oficerowi, który mu gotował stryczek, zrobić ostatnią godzinę. Kapitan się śmiał, ale słuchał Antka z widocznym zadowoleniem, gdy do kancelarii wszedł, a raczej wpadł jeden z podoficerów. – Panie kapitanie – zawołał. – Dobra nasza, są handgranaty. – Gdzie? Skąd? – spytał kapitan, wstając szybko z krzesła. – W tych skrzyniach, jakie ten brząz przywiózł. 15 skrzynek, w każdej po 2 tuziny granatów. Jutro można by wziąć cytadelę. – Handgranatami nie weźmiemy cytadeli – orzekł kapitan. – A ty, chłopcze – zwrócił się do Antka – dostaniesz inny zegarek i obmyślimy jeszcze jakąś nagrodę dla ciebie. – Ja nie chcę innego zegarka. Ja chcę mój od tamtego zbója odebrać, a za to, co przywiózł, to bym ino prosił wziąć mnie do polskiego wojska. – Rozumie się, że takiego zucha jak ty przyjmiemy do siebie. Głodnyś? Antek kiwnął głową. Dajcie mu, niech się naje i niech idzie spać. Już 2 godzina. Ale nie było Antkowi tej nocy dane bodaj na chwilę oka zmrużyć. Wieść o granatach ręcznych obiegła cały budynek. Nawet najbardziej pomęczonych żołnierzy postawiła na równe nogi. Bo dzielnym obrońcom Lwowa brak ręcznych granatów dawał się mocno odczuwać. Nie mieli dotychczas ani jednego, a granat ręczny jest tą bronią, której się Ukraińcy, najbardziej zaś chłopi, ogromnie boją. Jak późniejsze doświadczenia wykazały, jeden żołnierz rzucaniem ręcznych granatów rozpędzał całe ukraińskie watahy, a odwrotnie, rzucony przez hajdamakę granat, żołnierz polski z największą brawurą i pogardą życia chwytał w powietrzu lub podejmował z ziemi i odrzucał w nieprzyjacielskie szeregi. Polskie orzechy były największym postrachem. Dokończenie przygód Antka Granaciarza będzie za tydzień. Teraz już pora kończyć kolejny program Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluka, zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Pięknie dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień.
Bagiary we Lwowi, a Antki w Warszawie, w żołnierzy i wojnę lubili się bawić. Granicili i głupot robili bez miary, te Antki warszawskie, te lwowskie batiary. A kiedy w wojenkę zabawił się świat, co mieli oddali z dziecinnych swych lat?
Zapraszamy do reklamy.